profesor Eleonora Jedlińską z Uniwersytetu Łódzkiego, która opowie o bardzo ważnym rzeźbiarzu Marku Szwarcu.
Twórczość rzeźbiarska Marka Szwarca, artysty urodzonego w Zgierzu w 1892 roku, zmarłego w Paryżu w 1958. Przez badaczy przedmiotu włączona została w trzy najważniejsze nurty artystyczne, dominujące w dwudziestoleciu międzywojennym w Europie, w Paryżu obok kubizmu, abstrakcjonizmu, konstruktywizmu, dadaizmu i surrealizmu, w nurt neoklasycyzmu, ekspresjonizmu i syntezy. Wywodził się z tradycyjnej religijnej rodziny, ze strony matki Sary z Glicksmanów. Spokrewniony był z rzeźbiarzem Henrykiem Glicensteinem oraz z braćmi Leonem i Samuelem Hirschenbergami. W spisanych w latach 50. Memoir Under the Mond Schwarz wspomina swą pierwszą wizytę w warsztacie kamieniarskim ojca Henocha w Turku i własne oczarowanie kunsztem rzeźby nagrobkowej, z którą właśnie wówczas, oczarowany kunsztem rzeźby nagrobkowej, po raz pierwszy zetknął się jako kilkunastoletni chłopiec. Jakkolwiek sztuka rzeźby nagrobkowej nie była artystyczną domeną Marka Szwarca. Wiadomo, że otrzymywał zamówienia na projekty nagrobków, a medalion wmontowany w tablicę nagrobną Georgesa Glicksmana na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu wykonany został w 1923 roku. Glicksman zmarł w 1955. Można zatem przypuszczać, że artysta intencjonalnie wykonał ów medalion jako portret przyjaciela, nie jako rzeźbę nagrobkową. W połowie marca 1911 roku Schwarz rozpoczął naukę w École des Beaux-Arts pod kierunkiem Antonina Mercier, akademickiego malarza i rzeźbiarza. Akademicka, właściwie anachroniczna, jak widział jego realizację Schwarz, sztuka Mercier wpisywała się niejako w staroświecki sposób noszenia się mistrza, jego poglądy, sposób wyrażania się, ale jednocześnie studenci, a było ich aż 40, cenili go za oddanie, z jakim z nimi pracował. Prawdziwym przełomem w kształtowaniu się artystycznej świadomości Schwarza był moment, kiedy artysta zamieszkał w La Ruche, to był rok 1911, i spotkanie z przybyłym z Kijowa rzeźbiarzem Józefem Czajkowskim, Czajkowem, oraz z pochodzącym z Łodzi malarzem Isaaciem Liechtensteinem. Wspólnie zakładają pismo poświęcone sztuce, któremu nadają tytuł Mahmadim, co można przetłumaczyć jako upragnione. Pismo wydawane było w latach 1911-1912, i zawierało wyłącznie ilustracje bez podpisów. Główna idea Mahmadim, kultywowania motywów synagogalnych, utkwiła w nas głęboko, pisał po latach Marek Szwarc. Z czasem do grupy skupionej wokół pisma przyłączyli się Pinkus Kremeń, Henryk Epstein oraz Leon Indenbaum. Był to pierwszy periodyk poświęcony wyłącznie sztuce żydowskiej. Artyści współpracujący z Mahmadim debatowali nad istotą sztuki żydowskiej, szukali jej źródeł, próbowali też określić jej ramy, czy też styl, scharakteryzować specyfikę jej ikonografii, wypełnić szerokie i niemożliwe do uchwycenia rozumienie pojęcia sztuka żydowska. Na początku lat 20. XX wieku w La Ruche mieszkali, czy też przemieszkiwali m.in. Konstantin Brancusi, Marc Chagall, Ossip Zadkin, Chaim Soutine, Kiesling, Lipschitz, Aleksander Archipenko. Artyści kręgu École de Paris, którzy przyjeżdżali do Paryża z Europy Wschodniej. I tutaj właśnie w La Ruche narodziła się sztuka znamionująca artystów tego kręgu i tej epoki. Sztuka, którą nazwano École de Paris. Naznaczona była ona stygmatem figuratywności, jak pisali francuscy krytycy, barokowego ekspresjonizmu i właściwej żydowskiej duszy melancholii. Jean-Paul Crespel zwraca uwagę na wyjątkowo trwałe oddziaływanie, jak pisał, przygnębiającego ekspresjonizmu na sztukę artystów żydowskich, którym ten właśnie styl, jak uważał, został wpojony w szkołach artystycznych w Polsce i Rosji. Crespel pisał, liczni profesorowie z Wilna, Mińska, Kijowa, Moskwy i Krakowa skłaniali się raczej ku poszukiwaniom ekspresjonizmu niemieckiego z Diebrücke czy też z Der Blaue Reiter niż ku osiągnięciom fowistów lub kubistów, chociaż znali ich dzieła. Koniec cytatu. Przyszła działalność artystyczna Schwarza w ramach ugrupowania Jung Jiddisch, to były lata 1919-21 oraz poznańskiego buntu, zdają się potwierdzać uwagi krytyków. Ekspresjonizm był dla tego pokolenia artystów punktem wyjścia i właśnie z niego czerpali w pierwszym okresie twórczości, by następnie wytworzyć nowe własne kierunki. Przez ekspresjonizm niejako docierali do surrealizmu, kubizmu, konstruktywizmu, wreszcie abstrakcjonizmu, nasycając niejako te nurty charakterystycznym właśnie takim melancholijnym liryzmem. Artyści pochodzenia żydowskiego, żyjący w tamtym czasie w Paryżu, pragnęli być uznawani nie jako twórcy żydowscy, ale międzynarodowi, kosmopolityczni, rozpoznawani przede wszystkim dzięki swej sztuce. Fascynował ich świat tradycyjnych wierzeń i obyczajów religijnych, ale postrzegali go z perspektywy świeckich intelektualistów żydowskich. Szybko chcieli, w miarę możliwości, zintegrować się z międzynarodowym świadkiem artystycznym Paryża. Pisał Schwarz, ani salonowa słodycz Aronsona, ani oschłość Bernstama, ani nawet poprawność akademicka Bernsteina Zinajewa, ani dekorum żydowskie Pilichowskiego nie mogły nam wystarczyć. 15 listopada 1913 roku otwarty został w Paryżu Salon Jesienny. Marek Schwarz wystawił wówczas wykonaną głębokim reliefem w gipsie płaskorzeźbę zatytułowaną Ewa. Jest to jedna z nielicznych znanych wczesnych prac artysty, o których Meyer Lewin w posłowie do wspomnień dotyczących Marka Schwarza konstatuje obecność Ewy w paryskim atelier artysty. Tutaj widzimy na tej fotografii jeszcze z pracowni właśnie artysty, gdzie widział rzeźbę obok innych prac przedstawiających postaci biblijne, między innymi Abrahama i Mojżesza. Profesor Jerzy Malinowski przywołuje jeszcze pochodzący z tego czasu biust przedstawiający Chaima Nachmana Bialika, żydowskiego poety zaangażowanego w ideę odrodzenia Żydów. Prezentowana na salonie płaskorzeźba wskazuje, że w tamtym okresie najbliższy był artyście popularny wówczas nurt neoklasycyzmu. Profesor Malinowski pisze, pozbawiony jednak, jak to było na przykład w przypadku Elien Nadelmana, syntetyczności ujęcia. Praca Schwarza reprezentuje typowy dla spotykanych w tamtym czasie we Francji wyobrażeń monumentalnych aktów kobiecych, takich mistrzów dłuta jak Aristide Maillol czy Émile Antoine Bourdelle. Był to styl nowej, oryginalnej wersji klasycyzmu, przy czym owa inspiracja wczesną, archaiczną rzeźbą antyczną, grecką i rzymską wywodziła się raczej z odczuwania jej aury niż chęci naśladowania formy. W dziele rzeźbiarskim istotna stała się zwartość bryły, jej architektonika, równowaga mas, wyważona kompozycja. Podobnie jak w realizacjach Maillola i Bourdelle'a, także w plastycznych realizacjach Schwarza odkrywamy zainteresowanie pierwotnym wyrazem sztuki czarnej Afryki. Przedstawienie aktów kobiecych o pełnych, syntetyzowanych kształtach charakteryzuje w dziele tych twórców opływowa, giętka linia oraz melodyjna łagodność konturów. Dla polskich artystów, tych pozostających w kraju i tych przede wszystkim osiadłych we Francji, ten nowy nurt wydawał się pociągający i wnet zyskał grupę wyznawców. Wyjątkową rolę odegrał tu Adolf Basler. Obok Daniela Henry'ego Kahnweilera, André Salmona i Leopolda Zborowskiego, jeden z najbardziej pożądanych krytyków sztuki i marszandów Montparnasse. Schwarz z nurtem neoklasycznym początku XX wieku zapoznał się we Francji. Propagatorem archaicznej sztuki antycznej był Elie Nadelman, który w Paryżu mieszkał już od 1905 roku i był powszechnie znany w kręgach artystycznych i prezentował swe rzeźby na paryskich salonach, a w 1909 roku w galeriach Bert Weil i Eugène Dueta. Nawiązania do antyków twórczości Nadelmana i kilka lat później Schwarza odzwierciedlały ich poszukiwania utraconej równowagi i harmonii. Formy klasyczne służyły uzyskaniu wyrazu na wskroś nowoczesnego. Wyjątkowe jest w płaskorzeźbie Schwarza zatytułowanej Ewa stylizowane tło sugerujące ogród rajski z girlandami roślin i owoców. Wokół lekko pochylonej głowy Ewy, niczym potężny wieniec, zaplata swe ciało wąż, szatan wąż, koronuje niejako głowę Ewy, gdyż to wiedza, której źródłem jest myśl, sprawi, że owoc zjedzony z drzewa wiedzy otworzy pierwszym ludziom oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Owoc, który kobieta trzyma w prawej ręce, na poły znajduje się jeszcze w paszczy węża, jakby to on włożył go jej do ręki. Postać zamyślonej, dziewczęcej Ewy, poddającej się przeznaczeniu, które jako musi się wypełnić, przedstawił artysta w mocnym kontrapoście, nadając wyobrażonej postaci pewien rys tanecznego, giętkiego poruszenia, co pogłębia ugięta lewa noga oraz płynna linia lewej ręki opartej na biodrze. Całość jest traktowana dekoracyjnie, stylizowana ekspresjonistycznie, a jednocześnie naturalistyczna. Temu idiomowi zarówno w obrazach, jak i grafikach Schwarz pozostanie wierny, nie pomny na wrzawę kubistów i futurystów, którzy w tamtym czasie zdominowali artystyczny Paryż. Wprawdzie na salonie jesiennym w 13 roku przeważającym nurtem wśród innych tendencji modernistycznych był kubizm i dadaizm, ważne miejsce zajęli twórcy, dla których istotnym prądem stał się nowy klasycyzm. Prawdopodobnie znajomość z Henrykiem Kuną, który mieszkał w Paryżu w latach 1910-12 i był pod wpływem sztuki Majola, miała dla neoklasycznej w duchu twórczości Schwarza znaczenie. Warto przywołać tu także Edwarda Wittiga, którego rzeźby nawiązujące do nurtu nowego klasycyzmu znane były w Paryżu, prezentowane na salonach i w prywatnych galeriach. Wyobrażenia kobiet o dorodnych, harmonijnych kształtach, formalnie zakorzenione w sztuce antycznej, o klarownym porządku kompozycyjnym, złożonym z szerokich, zwartych płaszczyzn, pozbawionych detalu, wykutych z surowo obrobionego bloku kamienia, opanowały sztukę europejską pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Cechy te widoczne są także w płaskorzeźbie Schwarza, wystawionej na salonie, schematycznie, właśnie dekoracyjnie modelowane włosy, silny kontrapost, gest jakby takiego biernego przyjęcia przez Ewę owego jabłka grzechu, nawiązują do konwencji rzeźby antycznej. Elementem wyróżniającym w pracy Schwarza jest, jak wspomniano wyżej, owo dekoracyjne, niemalże secesyjnie giętko, niemal arabeskowo traktowane tło, sugerujące roślinność ogrodu rajskiego oraz ów wąż oplatający głowę Ewy, którego ciężar symbolizuje brzemię grzechu pierworodnego. Także płynnie, linearnie wygięta linia ciała oraz lewa ręka kobiety wsparta na biodrze odpowiada skłonności artysty do stosowania wyważonej ekspresji, która w pełni ujawni się w jego późniejszych z lat 20. płaskorzeźbach i pracach metaloplastycznych o tematyce biblijnej. Rzeźba została dostrzeżona przez krytyków jako dzieło łączące cechy nowoczesnego klasycyzmu i tradycyjnego nawiązania do ornamentu rzemiosła żydowskich obiektów liturgicznych. Wyobrażenie Ewy wedle Malinowskiego pod względem koncepcji i ikonografii można kwalifikować jako zwiastun późniejszych metalowych płaskorzeźb Schwarza poświęconych tematyce biblijnej. Zarówno w zapiskach Marka, jak i jego żony zawarte są informacje o zainteresowaniu młodego artysty rzeźbą afrykańską. Własną kolekcję sztuki afrykańskiej, jak nazywał swój zbiór Marek, zyskał dzięki starszemu bratu Salomonowi, który przywiózł kilka statuetek z podróży do Kongo i Wybrzeża Kości Słoniowej. Fascynacja sztuką afrykańską w twórczości Schwarza znajdzie swe odzwierciedlenie w rzeźbach, które powstaną już po I wojnie światowej, gdy na stałe zamieszka w Paryżu i gdy bliska stanie mu się rzeźba Ossipa Zadkina, także będącego pod silnym wpływem sztuki afrykańskiej. Schwarz w tej konwencji właściwie będzie rzeźbił także po II wojnie światowej. Na początku 14 roku, jeszcze przed wybuchem wojny, Schwarz wyjeżdża z Paryża, pozostawiając atelier w La Ruche i kolekcję swych afrykańskich rzeźb pod zgubną, jak się okaże, opieką Leona Indenbauma. Wówczas przyjechał do Zgierza, co też miało związek z planowaną jego podróżą, zresztą całej rodziny, na ślub brata Samuela, który odbył się w Odesie. Lata wojny spędzone w Łodzi były paradoksalnie okresem niezwykle owocnym artystycznie w życiu przebywającej w nim grupy twórców żydowskich, jak i samego miasta. W 14 roku w Łodzi Marek po raz pierwszy spotkał Jankiela Adlera, którego twórczość w późniejszym okresie odciśnie znaczące piętno na jego sztuce. Po latach wspominał ten czas, cytuję: obydwaj byliśmy młodzi, przekroczywszy zaledwie 20 lat, pełni wspomnień École des Beaux-Arts, wystaw naszych własnych odkryć i entuzjazmu. Dom malarza Wicka Braunera w Łodzi stał się schronieniem dla całej żydowskiej młodzieży artystycznej. Barcińskiego, Adlera, moim, samego Braunera, kompozytora Henocha Kona, poetów Brodersona i Kacenelsona. Broderson przynosił nam swą żarliwą poezję. Przyjechawszy niedawno z Moskwy, uosabiał dla nas rosyjską rewolucję. Niemiecka armia okupacyjna przestrzegała wówczas ogólnie biorąc zasad demokracji i mieliśmy zupełną swobodę w działaniu. Tak wspominał Marek Schwarz. 1 kwietnia 1918 roku pod auspicjami działającego w Łodzi Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych została otwarta wystawa, w ramach której demonstrowane były prace całej grupy artystów żydowskich. Najwięcej prac pokazał Marek Schwarz, bo aż 89 obrazów i 12 rzeźb. W zbiorze prezentowanych w Łodzi realizacji ważne miejsce zajęły te, w których artysta wykorzystywał ikonografię chrześcijańską. Profesor Malinowski przywołuje także zespół rzeźb, które niestety znamy tylko z tytułów, takie jak portret ojca artysty, popiersie, faun czy głowa proroka. W opinii profesora należy zwrócić uwagę na dominującą w tych realizacjach ekspresyjność oraz aspekt duchowy. Podjęte wątki zdają się zapowiadać przyszłą tematykę, której artysta poświęci swą dojrzałą twórczość. Stylowi ekspresyjnemu z pewnymi zwrotami w stronę kubizmu i futuryzmu Schwarz będzie wierny, a charakterystyczna deformacja o porowieniencji naturalistycznej, znamionująca jego późniejsze prace, umocni się wraz z przyłączeniem się artysty do poznańskiej grupy Bunt. Wystawa wiosenna została zamknięta w maju 1918 roku. Prawdopodobnie wkrótce po jej zakończeniu Marek wyjechał w podróż do Rosji. Wyprawę podjął artysta zapewne po podpisaniu traktatu pokojowego między bolszewikami a Niemcami, do czego doszło 3 marca 1918 roku. Odwiedził wówczas Odessę, Mohylew, Kijów i Moskwę. Trudno właściwie stwierdzić, na ile pobyt na wschodzie ukierunkował jego artystyczny rozwój. Należy jednak pamiętać o istotnej roli Kijowa i Moskwy jako ośrodków sztuki żydowskiej i rodzącej się tam awangardy. Bez wątpienia postulaty wysuwane w 1918 roku przez artystów związanych z kijowską Kulturligę znalazły niebawem odzwierciedlenie w programie łódzkiej grupy Jung Yiddish, której współzałożycielem wraz z Brodersonem i Adlerem był właśnie Marek Schwarz. Dla artystów kręgu łódzkiej grupy artystyczno-literackiej Jung Idisz, działającej w latach 19-21, jednym z celów było pragnienie znalezienia żydowskiej formy i stylu, wyrażane w ekspresjonistycznych grafikach o tematyce chrystologicznej. W poszukiwaniu własnej tożsamości, odpowiadającej bieżącym wydarzeniom, artyści żydowscy poprzez twórczość plastyczną chcieli wypracować taki idiom, który pozwoliłby im stać się integralną częścią cywilizacji zachodniej. Prawdopodobnie, między innymi dlatego Schwartz zaraz po wojnie, na przełomie 18 i 19 roku, wyjechał do Krakowa, by kontynuować swe podjęte jeszcze w Paryżu studia rzeźbiarskie w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Jego mistrzem miał zostać Konstanty Laszczka, który w latach 1935 prowadził katedrę rzeźby. Schwartz wprawdzie zapisał się na semestr zimowy roku akademickiego 18-19 do klasy właśnie Laszczki, nie zaliczył jednak żadnego z przedmiotów, zapewne też nie uczestniczył w zajęciach. Na świadectwie napisano nie uczęszczał. Po kilku miesiącach, w tym samym 1919 roku, Marek Schwartz wrócił do Łodzi. Te informacje o tym domniemanym uczęszczaniu do klasy Konstantego Laszczki otrzymałam na podstawie skanu, który znajduje się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wracając w tym miejscu do Jung Idisz, należy zaznaczyć, że działalność grupy silnie wpisywała się w dyskusję o sztuce żydowskiej i jej nieżydowskich kontekstach. W 19 roku na łamach wydawanego w Łodzi czasopisma Tel Awiw ukazał się ważny tekst autorstwa Schwartza zatytułowany Sztuka a Żydzi, opublikowany w dziale Zdania i uwagi. Autor, który już w tytule podkreślił autonomiczność słowa sztuka, dowodził konieczności oddzielenia twórczości od idiomu narodowego. Twierdził, że złe rozumienie sztuki narodowej, zapożyczone ze słownika sensacyjno-politycznego, wywołało dążenie niektórych artystów do nadmiernego unarodowienia sztuki. Nie wyszło to nigdzie poza granice stylizacji ludowych, zaznaczał. Schwartz oczywiście dostrzegał rolę Biblii jako źródła plastycznych wyobrażeń, nazywając na przykład pieśń nad pieśniami rzeźbą żydowską, a proroków malarzami, których pejzaże przejmują zgrozą i zachwycają majestatem. Wspominał też mitycznego Becalela, wznoszącego przybytek według boskich wskazówek przekazanych za pośrednictwem Mojżesza. W 1920 roku Schwartz przyjechał wraz z żoną po krótkim pobycie w Krakowie z Łodzi do Puszczykowa. Był to okres intensywnej współpracy artysty z poznańskim ekspresjonistycznym ugrupowaniem Bund. Wprawdzie stylistycznie sobie bliskie, Bund i Jung Idisz nie były jednakowoż ugrupowaniami, które chciały występować wspólnie. Artyści Bundu nie chcieli być postrzegani jako koalicja Żydokomuny, sugeruje Marek Bartelik. Ten popularny, obraźliwy termin stosowany był w odniesieniu do artystów radykalnych bez względu na pochodzenie, pisze Bartelik. I przechodzę tutaj do kolejnego zagadnienia odnoszącego się do twórczości Marka Schwartza, mianowicie do ważnego w jego dorobku etapu, czy też właściwie części jego dorobku artystycznego, mianowicie właśnie owe wypukłe rzeźby na miedzi ze scenami biblijnymi. Te metalowe płaskorzeźby stały się domeną artysty co najmniej do 1939 roku. One też były najbardziej cenione i przyniosły mu sławę. W tych realizacjach wykorzystywał przede wszystkim motywy biblijne, nadając im pewien rys współczesny. Prace te prezentował na licznych wystawach w Paryżu, w Berlinie między innymi właśnie w galerii Fritza Gurlita, a także w Nowym Jorku. Wprawdzie najstarszą znaną pracą metaloplastyczną Marka Schwartza jest powstałe w 1922 wyobrażenie grupy muzykantów żydowskich, to jednak najczęstszym obszarem tematycznym jego repusowanych płaskorzeźb pozostały sceny biblijne. W 23 roku, między 12 a 21 listopada, prezentował swe prace w warszawskim hotelu Polonia, ówczesnej siedzibie Polskiego Klubu Artystycznego oraz w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych. Na szczególną uwagę zasłużyły metaloplastyczne dzieła Schwarza o tytułach takich jak właśnie Uczta Sederowa, Łania, Ruth i Boz, Ewa, Łania albo właśnie Gazela, Modlitwa za Ruth, Walka Jakuba z Aniołem, Powrót z winobrania, Narodziny, Kain, Samson burzący świątynię Filistynów. W 1924 roku Edward Woroniecki, paryski wysłannik Tygodnika Ilustrowanego, z zachwytem pisał o głębi psychologicznej wyobrażonych postaci i doskonałym rozwiązaniu problemu ruchu. Zwracał też uwagę na obecność w pracach Schwarza wpływów sztuki wschodniej. Pisząc o płaskorzeźbie Gazela, czy też właśnie Łania, podkreślał jej ekspresję, pewne przerysowanie sylwetki, zwierzęcia, formę, którą moglibyśmy łączyć z nurtem Art Deco. W istocie rzeźbiarskie realizacje Schwarza wyróżnia z jednej strony dramatyczny, pełen ekspresji realizm mistycznej rzeźby gotyckiej i przede wszystkim, uważa Woroniecki, rzeźby Wita Stwosza. Istotnym wyznacznikiem tych dzieł jest wpływ polskiej rzeźby ludowej i jej prymitywizm, który miał zaszczepić w Schwarzu naiwną skłonność do syntezy. Woroniecki pisał: dekoracyjność katedr francuskich natomiast, wyróżniająca się zainspirowanym kulturą grecko-rzymską szlachetnym realizmem posągów, pomogła artyście przejść od stylu pozostającego w opozycji do gotyku środkowej i północnej Europy. Marek i Gina Schwarzowie w 1920 roku, w czasie gdy mieszkali w podpoznańskim Puszczykowie, przyjęli chrzest. Konwersja ze strony Marka była w pewnym sensie podyktowana zarówno względami głęboko intelektualnej i duchowej religijności, jak i w pewnym stopniu względami praktycznymi. Świadectwo chrztu miało im ułatwić otrzymanie wizy i wyjazd z Polski do Francji. Religijność artysty miała swe korzenie w tradycji domu rodzinnego, pewnej jego skłonności do mistycyzmu metafizycznego, doświadczania też wiary. Niepublikowane notatki Schwarza z końca lat 30. i 50., spisane po francusku na maszynie do pisania, ujawniają głębokie przemyślenia artysty poświęcone wierze. Schwarz prowadzi w nich swoisty dialog z Jezusem, czy wręcz, jak sam określa, walkę z Bogiem. Uprawia rozważania teologiczne o roli krzyża jako przeznaczeniu ludzkości. Jego przywiązanie do judaizmu i rozumienie chrześcijaństwa jako naturalnego dopełnienia wiary ojców nadają dziełom o tematyce religijnej szczególny, wręcz uniwersalny charakter. Sceny biblijne w rzeźbach Schwarza rozgrywają się w naturalnym, współczesnym otoczeniu. Żydzi w jego pracach to Żydzi z polskiej prowincji, w swych charakterystycznych strojach świętują Pesach, zbierają z ród kłosy, są muzykami, apostołami, ale pomagają zdjąć z krzyża ciało Chrystusa, pisał Mieczysław Walis. I w istocie właśnie Walis metaloplastyczną twórczość Schwarza podzielił na dwa okresy. Wczesne prace, te pochodzące z lat 22-24 i te powstałe po 25 roku, tworzone pod wpływem ekspresjonizmu. Walis, podobnie jak Woroniecki, upatruje oddziaływanie na sztukę Schwarza rzeźby afrykańskiej, sztuki helleńskiej i semickiej, gotyku, kubizmu, ale także malarstwa El Greco i Van Gogha. W owych wczesnych pracach metaloplastycznych występują postaci patriarchów o wydłużonych, właśnie takich uduchowionych twarzach. Powierzchnię zaś miedzianej płyty często wypełniał finezyjny, arabeskowy ornament, dekoracyjnie traktowane tło, przedmioty, figury ludzi i zwierząt, ale także kwiaty, owoce, kłosy. Stylizował, tworząc napoły oniryczne, napoły realistyczne wyobrażenia z pogranicza mistyki i codzienności ludzkiego bytowania. Często jako element zdobniczy, pełniący jednakże również funkcję kompozycyjną, wprowadzał też napisy hebrajskie. Metaloplastyczna twórczość Schwarza zasługuje na szczególną uwagę. Artysta z mistrzostwem operował geometrią formy wielopostaciowych wyobrażeń, nadawał im swobodną, czytelną ekspresję. Zauważalny jest tutaj subtelny też ton humoru, poezji, melancholii opisujących poprzez wykorzystanie tematów biblijnych. Obok dzieł o tematyce biblijnej, do których będzie wracał właściwie przez całe swe twórcze życie, demonstrował też grupę rzeźb, główek kobiecych. W tych pracach artysta odwoływał się do renesansowego idiomu wyobrażeń Madon i aniołów, który w różnych konfiguracjach będzie powielał w różnych materiałach. Do tych portretów o ustalonych, kanonicznych rysach i gestach często pozowała mu żona, a w latach 30. córka Teresa. Rzeźby portretowe pokazane u de Vambeza stanowią zwrot artysty ku nowej klasycznej syntezie, gdzie kubistyczna bryła wyposażona zostaje w pewną delikatność, liryzm i tak charakterystyczne dla nowego klasycyzmu wartości duchowe. W 1927 roku Schwarz prezentował swe rzeźby w Berlinie, w galerii Fritza Gurlita, w Nowym Jorku, w New Art Circle Gallery oraz w Kolonii. W 1927, na przełomie marca i kwietnia, jego metaloplastyczne prace i malarstwo pokazywała Galerii Brillant-Robert w Paryżu oraz w Nowym Jorku. Uważa się, że najwcześniejszymi zachowanymi pracami metaloplastycznymi Schwarza są Dawid i Goliat oraz Ruth i Boaz, prawdopodobnie pochodzące z 1923 roku. Charakteryzuje je właśnie silna ekspresyjność, pewna taka właśnie stylizacja formy, postaci są też silnie wydłużone. Od 1926 roku zauważalny jest zwrot artysty ku coraz silniejszemu upraszczaniu formy. Stopniowo rezygnuje z przerysowania, szczegółowości, stylizowanych, giętkich linii, gotyckiego wydłużania na rzecz malarskości, którą osiągnął, pogłębiając relief swych płaskorzeźb. W lipcu 1928 roku po wystawach w Łodzi i Warszawie płaskorzeźby Schwarza kute w miedzi pokazywane były w Krakowie w Domu Artystów przy Placu Świętego Ducha. Franciszek Klein, recenzent czasu, dostrzega w pracach łódzkiego twórcy dążność do pewnej monumentalnej prostoty i szczerości, która jego utwory podnosi do rzędu niezwyczajnych i niecodziennych. Teraz chciałam przejść do omówienia rzeźby, tak nazwałam ten fragment, kamienie bez wieku, szare, trwają, olbrzymie, nabrzmiałe materią. Jest to fragment wiersza Paula Valetta napisanego w 1950 roku dla właśnie Marka Schwarza, który tak sobie pozwoliłam tutaj przetłumaczyć. Rzeźbiarzami, którzy odegrali szczególną rolę w twórczości i życiu Schwarza, byli najpierw Michał Anioł i Auguste Rodin, których artysta postrzegał jako swoich pierwszych mistrzów. Zresztą na chrzcie, tym chrzcie, który przyjął w Poznaniu, przyjął imię Bonaventura jako taki swoistego rodzaju właśnie pokłon w stronę swojego mistrza. Niewątpliwe znaczenie miała dlań także rzeźba Glicensteina, Burdela, Aristida Majola i Konstantina Brancusiego. Później klasycyzująca też sztuka Eliena Delmana. Oczywiście rzeźba średniowieczna, afrykańska i ludów pierwotnych. No i na pewno trudno tutaj właściwie dziś ocenić, czy była to przyjaźń, ale na pewno bliska znajomość z Ossipem Zadkinem zadecydowała o zachowaniu w sztuce Schwarza formy kubistyczno-ekspresjonistycznej. Zainteresowanie formą klasycyzującą, tak popularną na początku XX wieku we Francji, W rzeźbiarskiej twórczości Schwarza znalazło wyraz w stosowaniu przez artystę świadomej pewnej archaizacji spokoju i hieratyczności, pewnej monumentalności też, którą stosował z upodobaniem. Rzeźba zatem, aby zyskała monumentalność, powinna stanowić jednolitą, organiczną płaszczyznę, tworzącą możliwie najprostszą formę geometryczną. I te zasady będą obecne w większości rzeźbiarskich realizacjach Schwarza w latach 30., 40. i 50. Zatem, rozważając przemiany stylowe jego rzeźby, zauważamy tutaj też silne oddziaływanie neoklasycyzmu w realizacjach monumentalnych, dążących do syntezy, w pewnym sensie archaizujących, geometryzujących z jednej strony i ekspresjonizm w metaloplastyce z drugiej. W 1938 roku na paryskiej kamienicy została ustawiona statua, już kończę, Marii, zatytułowana Notre Dame de toutes les grâces, wykonana z wypalanej cegły. Rzeźba umieszczona jest wzorem średniowiecznym, w płytkiej niszy, ustawiona na konsoli na narożniku kamienicy w dzielnicy Marais w Paryżu. Rzeźby zamówiły u Schwarza władze Paryża, by uczcić 300. rocznicę ślubowania Ludwika XIII w Boulogne podczas kongresu poświęconego Matce Boskiej. Inicjatorami przedsięwzięcia była Association d'Art et Louage, utworzonego w ramach działającego w dwudziestoleciu międzywojennym ruchu zrzeszającego w Atelier d'Art Sacre, którego celem było propagowanie obecności sztuki religijnej w przestrzeni publicznej. Rzeźba przedstawia młodzieńczą Marię i delikatna, uniesiona głowa, jakby wprost zwracająca się ku niebiosom o orędownictwo, zarysowana jest szlachetną, harmonijną formą, subtelne, uduchowione rysy twarzy, Madonny, właściwie anioła, nadają przedstawieniu wymiar religijności uniwersalnej, jednoczącej niejako myśl i ekstazę, zrozumienie i odczuwanie tak bliskie pojmowaniu judaizmu i chrześcijaństwa Marka Schwarza. Jeszcze krótko tylko o rzeźbach powstałych po II wojnie światowej. Wiemy, że gdy wybuchła wojna, Schwarz zaciągnął się jako ochotnik do polskiej armii formowanej we Francji, skąd po kapitulacji przedostał się do Szkocji i następnie do Anglii. W latach 40. i 50. Schwarz pozostał w pewien sposób przy syntezie form kubistycznych, nieznacznie stylizowanych, dramatycznie ekspresjonistycznych, jak te prace, które teraz pokazuję. Uderzająca w swej wymowie jest rzeźba Schwarza wyobrażająca popiersie kobiety z uniesionymi rękoma, której ekspresyjny, dramatyczny gest wydaje się dialogiem artysty ze słynnym pomnikiem Zadkina dla Rotterdamu, Rozdarte miasto. Skąd inąd pierwotnie ten pomnik miał być przeznaczony dla Warszawy, ale władze ówczesne nie chciały takiego pomnika. W okresie powojennym powstało wiele rzeźb o tematyce religijnej przeznaczonych do wnętrz kościelnych. Były to głównie wyobrażenia Madon i Aniołów oraz Chrystusa Ukrzyżowanego. Prace te stylistycznie reprezentują wypracowany w latach 30. kanon postaci kształtowany właśnie takimi bardzo oszczędnymi środkami stylistycznymi. Artysta, podobnie jak czyni to w marmurowym portrecie żony, operuje syntetyczną, powściągliwą formą, zaznaczając wyraźnie delikatną, wydłużoną linię takiej trochę uduchowionej figury. Tragedia zagłady w twórczości Schwarza znalazła odzwierciedlenie w serii rzeźb wykonanych w drewnie, jak właśnie ten przedstawiany tutaj słoń odarty ze skóry, popiersie kobiety z podniesionymi rękoma, La Résistance, Auschwitz, czy głos wołającego na pustyni, na puszczy, w puszczy, oraz uznawana za ostatnią pracę artysty monumentalna rzeźba Libera Me. Jean Cassou w marcu 1958 roku w tekście zamieszczonym w katalogu wystawy Schwarza pisał: przeniknięty religijnymi niepokojami swych współplemieńców, plemion najstarszych na świecie, Marek Schwarz obrabia proste bloki, by wydobyć z nich formy nabrzmiałe pierwszym życiem. Jego dzieła, jak i ich twórcę, łączy to samo źródło. Owa długa, głęboka, duchowa tradycja, inspirowana w sposób naturalny motywami biblijnymi z jednej strony, czerpie z rzeczywistości aktualnej, z tego, co jest w niej najbardziej dramatyczne, macierzyństwo, ruch oporu. W drewnie albo w kamieniu, czy w jakiejkolwiek technice, w której wyraża własne uczucia, artysta ten manifestuje swą duszę. Duszę przepełnioną, przytłoczoną własnym cierpieniem i własną tajemnicą, tak odległą i tak poważną. O ostatniej rzeźbie Schwarza Libera Me Joseph Pichard pisał: taniec ofiarny jest teraz jak poczwarka, która zrzuca z siebie powłokę. Dusza się uwalnia, wołając Libera Me. Będzie żyć sama, ale jak? W jaki sposób? To jest tajemnica, której się nie zgłębi, ale do której pewnego dnia można dotrzeć, gdy artysta zostawi nam jakiś znak. To już zresztą były słowa po śmierci Marka. Libera Me, ostatnia rzeźba, powstała w roku śmierci Schwarza, wyciosana z pnia drewna oliwnego, wydaje się poprzez tak wyraźny powrót do formy ekspresjonistycznej kondensować w sobie historię nowoczesnej sztuki żydowskiej i niejako zamykać dzieje tego pokolenia żydowskich artystów, którzy na początku XX wieku, sięgając do źródeł sztuki żydowskiej, próbując określić jej specyfikę, odwoływali się z jednej strony do tradycji, do sztuki starożytnego wschodu, do żydowskiego folkloru, z drugiej, powtarzając wzorce europejskie, kształtowali sztukę, która w drugiej połowie XX wieku stała się modułem dla świata. Mam tu na myśli oczywiście ekspresjonizm nowojorski. Ekstatyczny taniec uwolnionej duszy łączy w sobie cechy ekspresjonistycznej deformacji i geometryzacji, jaką pamiętamy z grafik Jankiela Adlera i Wincentego Braunera. Przyjaźń artystów Jung Jidysz z artystami poznańskiego buntu, ich fascynacja ideą Chrystusa jako nowego człowieka, uznawanego za ideał etyczny, wiecznego rewolucjonistę, wreszcie konwersja Schwarza na chrześcijanizm, jego wierność judaizmowi i w końcu lament nad pomordowanymi europejskimi Żydami, wszystkie te problemy zdaje się wcielać rzeźba Libera Me, którą możemy rozumieć jako swoistego rodzaju jego credo artystyczne i duchowe i jako dziedzictwo pozostawione następnym pokoleniom. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo.